Witam Was serdecznie, witam Was wszystkich. I tak jak powiedział Zbyszek, nie trzeba mnie przedstawiać. Znacie mnie. Myślę, że w dużej większości prawie wszyscy. Bywam tutaj na tym miejscu wielokrotnie, może troszkę w innej roli często. I uważam to za wielki przywilej, że mogę dzisiaj podzielić się z Wami moim sercem. Jak widzicie, mam tutaj taki sprzęt, w którym mam wszystko przygotowane, poukładane. Ale tak jak napisałam do mojego męża dzisiaj rano, to, że jest to tutaj, to jeszcze nic nie znaczy. To, że jest to tutaj, wypływa z mojego serca, jest wynikiem tego, co Bóg w moim życiu już zdążył wypracować, za co jestem Mu niezmiernie wdzięczna. I wiem, że tylko On może sprawić, że to, czym z Wami się dzisiaj podzielę, wpłynie na wasze życie, wpłynie na wasze decyzje. Mam nadzieję, zmotywuje was i zachęci do głębszego życia wiarą, z wiarą w Jego moc, w to, że On jest Bogiem Wszechmogącym, jest Bogiem, który ma wszystko pod swoją kontrolą. I cieszę się, że dał mi Pan taką możliwość, że mogę się dzielić tym, co z Nim przeżywam, bo tak naprawdę na tym będzie polegało moje przesłanie. Zastanawiałam się, kiedy dowiedziałam się o tym, że jest już jakaś data wyznaczona, że mam się z wami podzielić swoim sercem i tym, co przeżywam, zastanawiałam się nad tym, co miałoby to być. Dlatego, że tak jak każdy z was, przeżywam mnóstwo różnych doświadczeń, bardzo dobrych doświadczeń z Bogiem. Jak wiecie, miałam możliwość uczyć się u stóp naprawdę dobrych nauczycieli słowa. Wspomnę tylko o moim tacie, który jest i był dla mnie wielkim autorytetem od dzieciństwa. Jestem Bogu niezmiernie wdzięczna za to, że dał mi tak wspaniałego nie tylko ojca ziemskiego, ale ojca duchowego. Jestem Bogu wdzięczna za mojego męża, którego słucham od ponad 30 lat i też każde słowo, które Bóg przez niego mówi, przemawia do mego serca, przemienia moje życie. Jestem Bogu za to wdzięczna. I tak sobie myślałam, Panie, czym mam się podzielić? Co jest dla mnie największą wartością? To będzie temat mojej usługi. Co jest dla mnie największą wartością? I zanim wyświetlę takie kluczowe, poproszę o wyświetlenie kluczowego wersetu, który tutaj się pojawi, chciałam wam powiedzieć, że odkryłam, że dla mnie największą wartością jest miłość. To, że odkryłam Bożą miłość, było dla mnie przełomowym momentem w moim życiu. Każdy z nas jest tak stworzony, że praktycznie wszystko, co robimy w życiu, tak naprawdę wynika z pragnienia zdobycia tej prawdziwej miłości. Budujemy nasze życie na tym fundamencie, tak naprawdę. Tylko z tą różnicą, że jeśli nie znamy tej prawdziwej miłości, która nas totalnie zaakceptowała, czyli tej Bożej miłości, to szukamy jej wszędzie, gdzie się tylko da, na różne sposoby i bardzo często doznajemy zranień i złamania naszego serca. Już od dzieciństwa szukamy tej miłości. Pragniemy, aby nasi rodzice kochali nas tak naprawdę doskonale, bezwarunkowo. I zapewniam was, bo sama jestem matką, że każdy z nas się stara. Każdy z nas się stara. Chcemy być naprawdę super rodzicami. Kiedy zakładamy rodzinę, myślimy, wow, to będzie związek, to będzie miłość, która przetrwa do końca życia. To będzie coś, czego nikt i nic nie powali. Czyż nie tak było z nami wszystkimi? A jednak, ponieważ jesteśmy tylko słabymi ludźmi i nawet jako chrześcijanie, ponieważ jesteśmy tylko słabymi ludźmi, zawodzimy. Nie mam prawa powiedzieć nic niewłaściwego na temat moich rodziców, bo kochali mnie. Jestem o tym przekonana i wiem o tym, że mnie kochali jak najlepiej umieli. A jednak gdzieś w moim sercu ciągle było to pragnienie, ciągle było to szukanie miłości, która mnie zrozumie do końca. Miłości, która nie tylko patrzy na to, co prezentuje sobą na zewnątrz, ale miłości, która rozumie to, co czuję. Miłości, która rozumie to, czym się kieruję, zna moje potrzeby. Zna moje serce. I wzrastałam właśnie w takim, wiecie, pragnieniu znalezienia prawdziwej miłości. I gdzieś na jakimś etapie życia zorientowałam się, że tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy spełniam oczekiwania świata zewnętrznego, zaczynam być doceniana. Ludzie zaczynają inaczej na mnie patrzeć, a więc zaczęłam dążyć do tego, żeby jak najbardziej zabiegać o ich akceptację, o ich miłość. I wiecie, to jest taki kierunek, który nigdy nie zaprowadzi nas do tego właściwego miejsca. To jest zaułek, po prostu. I wiecie, dla mnie, nie chcę się teraz tutaj kierować w tą stronę, ale dla mnie odkryciem było to, już kiedy byłam mężatką, powiem wam szczerze, już parę lat po tym, jak myślałam, że znalazłam tą prawdziwą miłość i jestem Bogu niezmiernie wdzięczna za małżeństwo, które mi dał, za męża, którego mi dał. Zgrzeszyłabym, gdybym powiedziała coś złego, ale jednak jesteśmy tylko ludźmi. I popełniamy mnóstwo błędów, dlatego że uczymy się całe życie. I nawet jeśli kochasz tę drugą osobę, to jednak zawsze będzie taki moment w twoim życiu, że na wierzch wyjdzie jakaś twoja słabość, która zrani drugą osobę, nawet tę, którą kochasz całym swoim sercem. I w momencie, kiedy już byłam w małżeństwie i dalej drążyłam ten temat. Panie, tak bardzo potrzebuję miłości, tak bardzo jej pragnę. Jak to jest, że czuję się znowu nie do końca usatysfakcjonowana? W tym momencie przyszedł Duch Święty i zaczął mi objawiać, na czym polega ta prawdziwa miłość. I kiedy zrozumiałam, że to Bóg ukochał mnie, powołał, przeznaczył, jeszcze zanim ukształtował mnie w łonie mojej matki i już wtedy wiedział o wszystkich moich słabościach, wiedział o wszystkich moich grzechach, wiedział o tym, ile razy go zawiodę, wiedział, ile razy zawiodę moich najbliższych, a mimo to ukochał mnie miłością odwieczną i nic, co zrobię w moim życiu, już go nie zaskoczy. Nawet jeśli go zawiodę 100 razy dziennie, to on dalej będzie mnie kochał, dalej będzie za mną szedł z tą swoją wielką miłością. To był dla mnie moment przełomowy. To był dla mnie moment przełomowy, ponieważ wtedy poczułam się naprawdę zaakceptowana. Oczywiście, to jest proces. To jest proces. To nie jest tak, że z dnia na dzień nagle Bóg daje ci objawienie i teraz wow, stajesz się po prostu cudem świata. Nie, to tak nie jest. Ale kiedy ten proces się w mojej głowie i w moim sercu rozpoczął, zrozumiałam, że tę miłość, którą Bóg mi okazał, tę samą miłość powinnam reprezentować w swoim życiu. I wiecie, mogę powiedzieć, że dla mnie największą wartością jest miłość. Dla mnie największą wartością jest to, że mogłam poznać Boga, że Go kocham i poprzez to kocham też moją rodzinę. Oni są dla mnie największą wartością i oczywiście w skład tej rodziny wchodzicie również wy. Nie mówię tylko o tej rodzinie fizycznej, która ma to samo DNA co my. Mówię ogólnie o tej Bożej rodzinie, w której Bóg każdego z nas postawił. Dla mnie ona jest naprawdę największą wartością. Wiem, że to Bóg jest twórcą małżeństwa i rodziny i On ma dla każdej z naszych rodzin swój doskonały plan. Bóg objawił nam ten plan w swoim słowie i On chce błogosławić kolejne pokolenia, które przychodzą po nas. Liczyłam dzisiaj rano jeszcze raz, żeby się upewnić. Ja jestem czwartym pokoleniem, które służy Bogu. Moje dzieci piątym, a mój wnuczek już szóstym. Więc wiecie, jest w tym naprawdę coś pięknego. Jest w tym coś pięknego, kiedy możemy kontynuować to dzieło, które Bóg rozpoczął ponad 100 lat temu w życiu mojej rodziny. I wiecie, to żadna moja zasługa. To tak jak mówi się, to żadna moja zasługa. Po prostu to jest łaska od Boga, ale nic nie przychodzi za darmo. To nie jest tak, że ktoś tam nawrócił się 100 lat temu i teraz już po prostu nie ma siły na taką rodzinę. To nieprawda. Będę dzisiaj właśnie o tym mówić, że my musimy umieć i potrafić utrzymywać to, co otrzymaliśmy w darze od Boga. Że musimy przejąć pałeczkę i przekazać ją kolejnemu pokoleniu. I że nie zawsze przychodzi to łatwo. Cieszę się, że właśnie z takiej rodziny mogę pochodzić. Wiecie, to jest piękne, bo dzisiaj, wspomnę o tym, zrobię trochę takiego prywatnej reklamy. Dzisiaj usługuję wam ja, usługuje mój mąż gdzieś tam w Niemczech i usługuje mój zięć w Białymstoku. Słuchajcie, pomyślałam o tym rano. Panie, jakie to piękne, że w jedną niedzielę tyle osób z mojej rodziny może Tobie służyć, że Ty masz dla nas taki cudowny plan. I to nie tylko dla nas, bo my nie jesteśmy wcale tacy wyjątkowi, ale Bóg ma plan dla każdego z Was. Może nie taki sam, może inny, a jednak mamy Boże powołanie w swoim życiu. I wiecie, wiem, że nie ma idealnych małżeństw. Wiem, że nie ma idealnych rodzin. Wiem, że nie ma też idealnych rodziców i dzieci. I rodzina, powiedzmy sobie szczerze, często bywa źródłem kłopotów, wyzwań, kryzysów, a nawet zranień. Przyczyn tego zjawiska może być wiele, ale wydaje mi się, że odkryłam takie dwie podstawowe, które mnie się wydają podstawowe, oczywiście według mnie. Po pierwsze, jeśli jesteśmy rodziną, która należy do Boga, jeśli ty jesteś osobą należącą do Boga, to pamiętaj, że automatycznie wtedy, kiedy przeszedłeś na stronę światłości, masz wroga. Masz wroga w postaci nieprzyjaciela Boga, czyli diabła, który będzie robił wszystko, żeby to, do czego Chrystus cię powołał, to, co Chrystus dla ciebie zaplanował, to, co Chrystus dla ciebie wywalczył, żeby tobie to odebrać. Bo wiemy, że On przyszedł, aby kraść, niszczyć i zabijać. I wiemy, wszyscy wiemy doskonale, że to, że ty przyszedłeś, czy wy jako małżeństwo przyszliście tutaj do zboru, nie sprawiło automatycznie, że cała wasza rodzina przyszła za wami. Wiemy, z jaką walką, z jakim wysiłkiem to się wiąże, aby to mogło się stać. A więc mamy wroga, który to, co dobre, to, co Bóg nam zagwarantował, chce nam odebrać, a po drugie, problemem jest nasza egoistyczna natura. Tak? To jest drugi problem, dla którego nie zawsze od razu ci nasi bliscy widzą w nas to świadectwo żywej Ewangelii. Wiecie, Bóg pokazał zasady dla życia małżeńskiego. Mamy je pokazane w Słowie Bożym. Pokazał zasady dla życia rodzinnego. Pokazał zasady dla życia Kościoła. Po to nam dał te zasady, po to nam to wskazuje, żeby nam się żyło dobrze, żebyśmy byli błogosławieństwem dla siebie nawzajem. I oczywiście potrzebujemy je zastosować z mądrością i prowadzeniem Ducha Świętego, bo wtedy tylko mamy gwarancję, że przyniesiemy dobry owoc. Rodzina jest największą wartością daną nam przez Boga i dlatego chcę dzisiaj mówić o tym, że trzeba o nią walczyć. Że warto zabiegać o mądrość, jak ją prowadzić. Warto w nawet najbardziej skomplikowanych ku dobremu. Kiedy Bóg ma zdolność, by tę sytuację rozwiązać i obrócić ku dobremu. Kiedy rozmyślałam nad tym przesłaniem, które jest wynikiem tego, co Bóg przez długi proces różnych zdarzeń w mojej rodzinie zaczął mnie uczyć, przypomniało mi się słowo z Księgi Nehemiasza. I teraz poproszę o to słowo z 4 rozdziału. A gdy to obejrzałem, wstałem i powiedziałem do starszych, do przełożonych oraz pozostałości ludu, nie bójcie się ich w kontekście, nie bójcie się tego, co widzicie na ten czas w swojej rodzinie, nie bójcie się tego, co diabeł wam wmawia odnośnie waszych najbliższych, waszej rodziny. Pamiętajcie o wielkim i strasznym, strasznym w tym sensie potężnym Bogu oraz walczcie, walczcie za waszych braci, za synów, za córki, za żony oraz za wasze domy. I to jest moje kluczowe słowo na dziś. Wierzę, że Bóg chce nas na nowo zmotywować do tej walki. To słowo może być dalej wyświetlone, nie będzie nam przeszkadzało. Pamiętajcie na Pana, który jest wielki i mocny i musicie walczyć o swoich braci, o swoich synów, o swoje córki, o swoje żony, mężów w domyśle, o swoje rodziny. Jest dla nas sprawą oczywistą, że nieprzyjaciel atakuje rodzinę i wszystkie wartości, jakie nadał jej Bóg. Jeśli chcemy zdobyć nasze rodziny dla Boga, to musimy zrobić tylko jedno. Po prostu walczyć o nie. Walka to wielki wysiłek. Walka to wielkie poświęcenie. W walce można doznać ran. W walce można doznać czasami nawet i upadku. Ale jednak, wiecie, niesamowite jest słowo, które jest kolejnym słowem, proszę o wyświetlenie. W tej samej księdze Nehemiasza czytamy. W jakimkolwiek miejscu usłyszycie dźwięk trąby, tam ruszajcie do nas, nasz Bóg będzie walczył za nas. I wiecie, to słowo mnie bardzo poruszyło. Jakie zadanie miała trąba? Trąba miała za zadanie, kiedy był wydany dźwięk trąby, miała za zadanie zgromadzić lud, ponieważ nie było wtedy, słuchajcie, komórek, tak, nie było SMS-ów, słuchajcie, spotykamy się na modlitwie w środę o 18 w salce na górze. Nie, nie było takich możliwości. A więc w tym celu używano trąby. I to słowo tak bardzo mnie poruszyło, bo wiecie co? Jest tak w naszym życiu, że dźwięk trąby dzisiaj, na ten moment, mógł cię zastać w różnych okolicznościach twojego życia. Tylko ty, Pan Bóg i twoi najbliżsi wiedzą, z czym się akurat zmagasz. Może właśnie niedawno straciłeś kogoś bliskiego. I to jest ciężar, to jest ból w sercu, który nosisz. Może ktoś z twoich najbliższych, z twojej rodziny, bo na tym się będziemy dzisiaj koncentrować, zachorował na śmiertelną chorobę. Może twój nastolatek po prostu doprowadza cię do szaleństwa. Może ktoś z bliski zmaga się z myślami samobójczymi, a ty czujesz się wobec tego bezsilny, ogarnia cię lęk i strach, bo nie wiesz, co może cię spotkać jutro w związku z tą sytuacją. Może twój partner powiedział ci, że cię już nie kocha i że będzie sobie inaczej układał życie. To może być ból, to może być ten moment, w którym słyszysz tą trąbę. A może dziecko się zbuntowało i zerwało z tobą relacje. A może twoje życie rodzinne to jedna wielka porażka. Może teraz słyszysz to słowo i myślisz sobie, no tak, dla mnie już jest za późno, to już poszło za daleko. Chcę ci dzisiaj powiedzieć w imieniu Pana, to nieprawda, to kłamstwo diabła. Nie poddawaj się tym myślom. Bóg ma dla nas błogosławione, obfite życie. Oczywiście nie pozbawione walki i wysiłku, ale On walczy po naszej stronie. Twój dom może być ostoją radości, spokoju, przychylności Bożej, ponieważ Bóg żyje w nas i On przebywa wśród nas. Może myślisz, jak to możliwe, skoro póki co są same kłopoty, napięcia, walka o utrzymanie się na powierzchni. Tak. Nie wiem, ilu z was ma świadomość tego, że ja również wiem, co to znaczy, kiedy się walczy o każdy kolejny oddech. Gdy fale wzburzonego morza zalewają cię z każdej strony. Wiem, co to znaczy otrzymać wiadomość, która sprawia, że już nigdy nic nie będzie takie samo. A nogi się pod tobą po prostu uginają. Byłam w takich miejscach. I wiecie, rozumiem doskonale, co odczuwa człowiek, jaką bezradność, jaką bezsilność. Czujesz, że toniesz i ostatkiem sił po prostu wołasz: Jezu, ratuj, bo nie mogę, nie daję rady, po prostu tonę. Panie, przyjdź, bo jak Ty nie przyjdziesz, to po prostu rozsypię się w proch. Nie pozwól, aby nieprzyjaciel w takich momentach pozbawił cię nadziei. Wiecie, musimy mieć świadomość celu i być gotowi poddać się Bożemu prowadzeniu. Tak już w naszym życiu jest i myślę, że wszyscy o tym wiemy, że jak nam na czymś zależy, to jesteśmy gotowi podporządkować temu celowi całe swoje życie, prawda? Można by mnożyć podawanie przykładów, ale nie będę na to poświęcać czasu, bo wszyscy wiecie, o co chodzi. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że walka duchowa to musi być nasz konkretny, wytyczony cel. Że walka o nasze rodziny, walka o naszych bliskich, to musi być decyzja, że my nie możemy liczyć, że to się samo przez się stanie. Nie możemy liczyć na to, że podamy kartkę tutaj pastorowi do przodu: pastorze, niech się cały zbór modli o mój dom, o moją rodzinę, o moją potrzebę. Nie, Bóg oczekuje od ciebie. Owszem, te kartki są bardzo pomocne i my jednoczymy się w modlitwie z wami, ale jeśli liczysz, że ktoś inny wywalczy dla ciebie to, co jest twoją powinnością, to się mylisz, bo Bóg patrzy na twoje zaangażowanie, Bóg patrzy na twoje serce, Bóg wie, ile w stanie jesteś poświęcić po to, żeby zyskać zwycięstwo w tej dziedzinie. Tego Bóg mnie nauczył, tego właśnie Bóg mnie nauczył, że nie mogę zrzucać odpowiedzialności za moje prywatne życie, za moje prywatne klęski i zwycięstwa na innych ludzi. Że to jest moja odpowiedzialność. Że Bóg dał mi wszystko w Chrystusie. Dał mi słowo, dał mi możliwość słuchania tego słowa, poszerzania moich horyzontów, dał mi modlitwę, dał mi Ducha Świętego, dał mi uwielbienie, które jest potężną bronią, kiedy diabeł szturmuje. Więc cóż ja mam na swoje usprawiedliwienie? Tak naprawdę nie mam nic. Ode mnie zależy, co będę dalej w tej sprawie robić. Bo wiecie, to będzie tak, że nieprzyjaciel będzie zasiewał w nasze serca wiele wątpliwości. Bo jego celem jest okradać nas ze wszystkiego, co Jezus dla nas uczynił, co nam zagwarantował. Stąd bardzo ważne jest, abyśmy opierali naszą walkę na modlitwie, na obietnicach ze Słowa Bożego, bo tylko dzięki nim odeprzemy wszystkie ataki i ogniste pociski ze strony wroga naszej wiary. Oczywiście, że diabeł będzie mówił ci, a gdzie jest twój Bóg? A gdzie są te wszystkie obietnice? Ile lat jeszcze zamierzasz tak się modlić i ile lat jeszcze zamierzasz tak udawać, że wszystko jest okej? Znam to z własnego życia. To są jego stare zamysły, stare jego sztuczki, których używa wobec każdego z nas. Nie myślcie, że wy jesteście jedyni. Ale chwała Bogu za to, że mamy takie słowo, które mówi, że żadna broń ukuta przeciwko nam nic nie wskóra. Moje życie jest pod kontrolą mojego Pana. Kiedy zawierzyłam Mu moje życie, kiedy oddałam Mu moje życie, On wziął i przejął wszystko. I ja chcę tak żyć w takim poddaniu Jego woli i Jego prowadzeniu. Oczywiście mamy wiele takich obietnic w Słowie, które nas upoważniają do tego, żebyśmy wierzyli, że nie tylko ja mogę być zbawiony, ale może być zbawiony też cały mój dom. Oczywiście, że znacie te przykłady, dlatego nie będziemy ich tutaj wyświetlać. Znacie przykłady z Dziejów Apostolskich o domu Korneliusza, gdzie cały dom był zebrany i tam przyszedł apostoł Paweł, głosił słowo i wtedy wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i od razu ochrzczeni również w wodzie. Znacie słowo, które mówi o Pawle i Sylasie, których strażnik więzienny wręcz złapał za nogi i wołał: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni mu mówią: uwierz ty, a zbawiony będzie i cały twój dom. I wierzę, że tak się stało. Wierzę, że jest też piękne słowo, które mówi nam ponad wszelkie wątpliwości. Daje nam tego potwierdzenie. Z pierwszego listu do Tymoteusza, 2:4 mówi tak. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I dla mnie to słowo po prostu powala wszelkie wątpliwości. O Panie, a czy ta ciocia, a czy ten wujek, a czy dziadek, a czy babcia, może oni nie są w Twoim planie? Masz odpowiedź. Tylko kto o nich zawalczy? To jest pytanie. Wierzę, że jako rodzice, podobnie jak Jozue, możemy deklarować, ja i mój dom będziemy służyć Panu. W 24 rozdziale Księgi Jozuego, w 15 wersecie, czytamy, że Jozue stanął przed ludem i rzucił im wyzwanie. Dziś zdecydujcie, bo może myślicie, że nie warto służyć Bogu. Dziś zdecydujcie, komu będziecie służyć, wy i wasze domy. Dziś zdecydujcie, czy pójdziecie za tym, co było tam, za morzem, czyli za bóstwami Egiptu. Dziś zdecydujcie, czy będziecie służyć temu, w czym jesteście teraz, czyli za tym miejscem, w którym żyjecie teraz, obecnie, i tu są kolejne bóstwa. Dziś zdecydujcie, czy będziecie służyć Panu, ale ja i mój dom służyć będziemy Panu. Taką decyzję podjęliśmy razem z mężem, że my będziemy służyć Panu. Nasze dzieci będą służyć Panu. Nasze dzieci zostały Jemu poruczone i wierzę, że bez względu na wszystko, na wszelkie wysiłki diabła, które poczynił, to się nie zmieni. To się nie zmieni. Musimy zdecydować, na jakim fundamencie będziemy budować swoje życie, czego będziemy się trzymać i jakie wartości będziemy wpajać swoim dzieciom. Bo wiecie, przykład rodziców jest ogromnie ważny. Bo jeśli my jesteśmy chwiejni w naszych postawach wobec Pana, idziemy z czymś w życiu na kompromis, to nasze dzieci bardzo łatwo to wyłapią. Musimy często poddawać weryfikacji swoje własne postawy i zachowania, aby nasze dzieci widziały spójność pomiędzy tym, co robimy, tym, co mówimy, tym, co wyznajemy. A Biblia mówi, że jest taka możliwość, że rodzice mogą doprowadzać swoje dzieci do rozżalenia i do gniewu. Pisze o tym w liście do Kolosan w 3:21. Co z kolei może prowadzić do zniechęcenia i do upadku na duchu. Czasami warto zweryfikować swoje życie. Jeśli Pan pokazuje nam, że popełniliśmy błąd, to powinniśmy szukać przebaczenia u Niego, ale również prosić o przebaczenie u naszego dziecka. Sama byłam w tym miejscu. Bóg objawił mi pewne rzeczy. I wiecie, i naprawdę Nagle człowiek się ocknie i stwierdził, że chociaż miał bardzo dobre motywacje, starał się najbardziej jak mógł, to jednak popełnił po drodze błąd. I dziecko, kiedy przyjdzie i ci o tym powie, to nie staraj się, albo wiesz, albo to, albo tamto. Nie, uznaj, to jest błąd, to był błąd. I wiecie, to daje takie uwolnienie, to jest niesamowite. Właśnie dlatego tak bardzo potrzebujemy wzajemnego przebaczenia, wzajemnego regulowania swoich sytuacji. Pamiętajmy, że nie mamy żadnej gwarancji, to jest mocne. Coś, co Bóg mi pokazał, że nasze dziecko automatycznie zdecyduje się wybrać Bożą drogę. Nawet jeśli zrobiliśmy wszystko, co na dany czas potrafiliśmy. To bardzo trudne, by to zaakceptować, bo wszyscy chcemy, aby nasze dzieci poszły za Bogiem. Ale tak naprawdę nie mamy nad tym kontroli. Kiedy ja to zrozumiałam, kiedy ja to zobaczyłam, wiecie, ciężkie, ciężkie. Możemy jednak modlić się, wiecie, i to jest niesamowite, Bóg mi to pokazał. Wcale nie jesteś bezsilna. Tak, to boli, to jest trudne, to wymaga wysiłku i wiary. Ale możesz modlić się i wierzyć, że Bóg ma swój czas i plan dla ich życia, ponieważ masz obietnice. Masz te obietnice i one są dla ciebie fundamentem. Sama osobiście musiałam się zmierzyć z przeświadczeniem, które gdzieś tam było w mojej głowie. Dobre dzieci są rezultatem dobrego rodzicielstwa, a lub inaczej, wierzący rodzice równa się wierzące dzieci. Oj, z takim przeświadczeniem wychowywałam moje dzieci, kiedy były malutkie. I robiłam wszystko, co wiedziałam, że jest dobre, żeby to przyniosło owoc. Ale niestety nie zawsze w naszym życiu tak jest, że wszystko idzie łatwo, prosto i przyjemnie. I wiecie, w tamtym momencie, kiedy zaczęłam sobie zadawać pytanie, jak to jest, Panie, że to nie idzie tak łatwo, prosto i przyjemnie, zaczęłam obserwować też życie innych rodzin, wielkich mężów Bożych, gdzieś tam znanych na całym świecie, usługujących z wielkim namaszczeniem od Boga. I wiecie, co ze smutkiem stwierdziłam? Że to wcale nie jest zasadą. Wierzący rodzice równa się wierzące dzieci. Że wręcz przeciwnie. Takie rodziny są bezwzględnie atakowane przez nieprzyjaciela i wiele z tych rodzin musiało stoczyć ogromne bitwy o duchowe życie swojego potomstwa. Ostatecznie to Pan ma bezwzględną władzę nad sercami naszych dzieci, a one nie są naszą własnością, a jedynie darem danym nam pod opiekę. Jeśli masz wolne serce i uregulowałeś swoje błędy przed Bogiem i z dziećmi, nie poddawaj się oskarżeniom i poczuciu winy. Chcę wam powiedzieć, że też byłam w tym miejscu, gdzie diabeł mnie oskarżał. Wpuszczał mnie w niesamowite poczucie winy, że zawiodłam, że nie zrobiłam tego dobrze, tego nie zrobiłam dobrze, tu zawaliłam i po prostu gnębił mnie i gnębił i po prostu, wiecie, nie umiałam się z tych sideł wyrwać, aż w pewnym momencie zrozumiałam, że ja nie mam już kontroli nad pewnymi sytuacjami. Kiedy twoje dziecko jest dorosłe, nie masz już kontroli nad pewnymi jego decyzjami. Wręcz po prostu jedynie możesz się modlić i powierzać je Bogu i ufać, że On to wszystko jest w stanie obrócić ku dobremu. I to jest coś, co ja wyznaję, że Bóg każdą sytuację jest w stanie obrócić ku dobremu dla swojej chwały. Wiecie, skupiłam się na dzieciach, ale to nie jest tylko tak, bo przecież mamy też naszych partnerów życiowych, tak? Mamy mężów, mamy żony, mamy inne osoby w naszej rodzinie, o które też mamy walczyć, tak jak to było wcześniej wyświetlone. I wiecie, chcę się z wami podzielić takim krótkim świadectwem, które przeczytałam i wiem, że to jest świadectwo gdzieś tam zza oceanu, ale o takich świadectw ja myślę, że w naszym zborze można by wiele odnaleźć. Przytoczę je po to, żeby było tak, wiecie, niezobowiązująco, że to wśród nas. Czytałam o życiu Susan. Krótka historia, ale bardzo pouczająca. Bo Susan była pierwszą świadomie wierzącą chrześcijanką w swojej rodzinie. Przez 2 lata sama przychodziła do zboru, po czym wracała do domu, gdzie czekał na nią mąż i 20-letni syn. Jej mąż Alan był dobrym człowiekiem, ciężko pracował, troszczył się o rodzinę. Właściwie nie można by było nic zarzucić poza tym, że nie interesował się sprawami wiary i w niedzielny poranek, czy tam niedzielny dzień, wolał sobie posiedzieć przed telewizorem i wypić piwo. Nie chodził, w ogóle nie był zainteresowany tym, żeby pójść z Susan do zboru. Susan ciężko znosiła te powroty do domu, bo w kościele czuła się dobrze. Przeżywała cudowne chwile z Bogiem i miała naprawdę bliskie relacje z innymi wierzącymi. Czuła tą jedność ducha, czuła tą bliskość Boga. A po powrocie do domu, wiecie, to wszystko pryskało jak bańka mydlana. Miała złamane serce. Często po nocach płakała i zastanawiała się, czy jej rodzina kiedykolwiek będzie zbawiona i czy będą mogli wspólnie dzielić się wiarą. Po 2 latach takiej wiecznej szarpaniny między jednym a drugim, wiecznego niezadowolenia, wiecznego takiego poczucia, że jest nieszczęśliwa, odczuła, że Duch Święty delikatnie wskazuje jej, jak we właściwy sposób powinna zdobywać swojego męża dla Chrystusa. Pokazał jej, że powinna kontrolować swój język. Zaczęła bardziej okazywać mężowi szacunek, bardziej go doceniać i kochać go bezwarunkowo. Zamiast smutku oraz rozczarowania tym, że znowu po raz kolejny musiała pojechać sama do kościoła, po powrocie uśmiechnięta wracała, całowała go w policzek i mówiła: teraz zrobimy pyszny obiad, chodźcie chłopaki, teraz będzie nasz wspólny czas. Przestała odgrywać rolę ofiary, rolę biednej żony, która toczy ciężki bój wiary za swoją rodzinę. Nie osądzała ich już za to, że nie chcieli z nią chodzić oraz za to, jak żyli, lecz okazywała im miłość. Zaczęła wierzyć, że Bóg ma plan dla jej rodziny, pomimo że szatan oczywiście starał się ją na Bożej miłości. Świat, modląc się, była dla nich dobra i pełna Bożej miłości, świadcząc im po prostu swoim życiem. Po jakimś czasie jej mąż Alan przebudził się jakby ze snu i zauważył, że z nią jest coś nie tak, ona jest jakaś inna. Zaczął się zastanawiać i w końcu pomyślał: a zrobię jej przyjemność, pójdę z nią do tego kościoła. I wiecie, co się stało? Chodził z nią do kościoła już później co niedzielę. Siedział wiele, wiele, wiele tygodni obok i nic. I nic, po prostu nic. No to czyli niby zwycięstwo, a jednak nie. I wiecie co? Przez wiele tygodni tak siedział obok niej, a po jakimś czasie syn zauważył, że jakoś to rodzice znikają w niedzielę rano, nie ma ich, i się zaczął zastanawiać: a gdzie wychodzicie? Oni, że do kościoła. No a czy mogę z wami pójść? I wiecie co? Bóg uczynił cud, bo na tym pierwszym nabożeństwie, kiedy tylko z nimi poszedł, ten chłopak się nawrócił, było takie potężne namaszczenie Ducha Świętego, wyszedł do przodu, oddał życie Jezusowi, od razu został napełniony Duchem Świętym, po prostu przeżył eksplozję Bożej mocy. Od razu skumplował się z młodzieżą z kościoła, która chyba, nie wiem, nieważne, czy był to okres świąteczny, czy coś, miała, przygotowywała jakieś przedstawienie na nabożeństwo. No i on się zaangażował, zżył się z nimi, wiadomo, takie sytuacje zawsze motywują młodych ludzi do bliższych relacji. I wiecie, po kilku tygodniach to przedstawienie było gotowe. Alan przyszedł z żoną po raz kolejny. I wiecie, był tak poruszony tym wszystkim. Był tak poruszony tym, co zobaczył w tym przedstawieniu, ale nie tylko. Był tak poruszony tą przemianą, którą nagle zaczął widzieć w swojej żonie i w swoim synu, że wyszedł do modlitwy, do wezwania, nawrócił się i został napełniony Duchem Świętym. I okazało się, że Bóg miał niesamowity plan dla tej rodziny. Że dziś wszyscy razem Mu służą, są oddani Bogu i Kościołowi całym swoim sercem. Widzicie, Bóg ma plan. Nie zawsze taki plan, jak my sobie go poukładamy w naszych głowach, ale jednak jest to plan doskonały. I chcę was zachęcić takimi świadectwami. Nie poddawajmy się, nie patrzmy na to, co widzimy naszymi fizycznymi oczami. Mark Twain napisał kiedyś: życzliwość, czy też inaczej dobroć, to jest mocne, przemawia takim językiem, że nawet głusi go słyszą, a ślepi go widzą. Powtórzę. Dobroć przemawia takim językiem, że nawet głusi go słyszą, a ślepi widzą. Wiecie, bo miłość otwiera drzwi do naprawy złamanych relacji. Przynosi uzdrowienie, burzy mur nieprzyjaźni, wnosi nadzieję. Ona po prostu zmienia ludzi. Więc zachęcam was, abyście miłowali, przede wszystkim miłowali tych, którzy może według naszej opinii nie zasługują na tę miłość, bo nas zawiedli, bo nie są tacy, jak my byśmy chcieli, aby byli. To jest trudne, to jest bardzo trudne. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego, żeby to dzieło w nas wykonywał. Kolejną ważną sprawą jest wiara. Słuchajcie, bez wiary nic nie osiągniemy w naszym życiu i my o tym wiemy, o tym czytaliśmy. Żadnej rzeczy w życiu nie osiągniemy, z tych przełomów duchowych oczywiście. Ona odgrywa kluczową rolę w naszej modlitwie. Wiemy, że kiedy modlimy się o kogoś chorego, czy na ciele, czy na duszy, musimy mieć wiarę, że Bóg spełni, wysłucha tej modlitwy. I że Bóg jest po naszej stronie. Przecież On powiedział, Jezus powiedział, o cokolwiek się modlicie, to wierzcie. I wszystko, o co wierząc prosilibyście w modlitwie, otrzymacie. A więc wiecie, wiara jest czasami wielkim wyzwaniem, ponieważ mamy za sobą trudne doświadczenia. Trudne doświadczenia, co mam na myśli? Związane z tą osobą, o którą się chcemy modlić, tak? O którą podejmujemy inicjatywę, że zaczniemy o nią walczyć. Często jest tak, że Bóg ci pokazuje, że masz walczyć o swoją żonę albo o kogoś, o partnera, który cię zostawił, tak? O osobę, która cię zraniła. Czy to nie jest trudne? Przecież my tak naprawdę czujemy ból, kiedy patrzymy na te osoby. Tyle mi powiedziała, tyle złego, tyle krzywdy mi zrobiła, tak? Zwłaszcza, że są to ludzie, którzy są niewierzący, którzy nie znają Boga, którzy nie potrafią żyć inaczej. I wtedy ważne jest, abyśmy umieli się uwolnić od tych zranień, abyśmy umieli się uwolnić od tej krzywdy, abyśmy się umieli uwolnić od chęci zadośćuczynienia. Wiecie co? To jest straszne. Ile w nas jest tego pragnienia, że ktoś mi musi odpłacić za tą krzywdę, którą mi zrobił. Nigdy ci nie odpłaci. Nie licz na to. Chyba, że dzieło Boże zaistnieje w jego życiu i ta sytuacja zostanie wyprostowana, uregulowana. Ale tak naprawdę to, co było, nie da się tego cofnąć. Trzeba patrzeć do przodu. Dlatego zachęcam, abyśmy naprawdę weryfikowali swoje serca i z wiarą podchodzili do tego, do tej sytuacji. Wiecie co? Musimy patrzeć w przyszłość, ufając, że to, co przed nami jest lepsze niż to, co w przeszłości. Nie możemy ciągle wracać do tego, bo to było tak, bo to było, bo to dziecko mnie skrzywdziło, bo ten mąż to, a ta żona to, a ta babcia, a ta ciocia, jak się z nią widzę w święta, to już po prostu już w drzwiach mam jej dość. Jak ja się mam o nią modlić? Jak ona taka wredna jest? Jak ona wszystkim docina, tak? Bo wiesz, bo ona jest skrzywdzona, ona jest skrzywdzonym wewnątrz człowiekiem. My wszyscy jesteśmy ludźmi, których, jakby to powiedzieć, jesteśmy grzesznikami zbawionymi łaską i tylko to nas różni tak naprawdę od ludzi w tym świecie. A po drugie, wszyscy doznaliśmy w życiu zranień i to, że nie jesteś już w tamtym miejscu, gdzie ona jest, to jest tylko łaska i zasługa Boga. Więc nie jesteśmy w niczym lepsi. To nie myśmy siebie uzdrowili, to Jezus nas uzdrowił. I dlatego my mamy możliwość patrzeć na tych ludzi inaczej. Im jest źle, oni płaczą po nocach, oni są nieszczęśliwi i zadają sobie, dlaczego jestem taki jestem? Dlaczego jestem bezsilny? No tak, bo nie masz Ducha Świętego, nie masz po swojej stronie tego, który walczy za ciebie. I dlatego właśnie tak się dzieje w naszych rodzinach. Dlatego musimy patrzeć na to, żeby świadomie przebaczać tym osobom, bo już w życiu tak jest i to jest fakt, że najbardziej ranią nas najbliżsi. Bo co mi tam, że ktoś o mnie tam na ulicy sobie pomyśli to czy tamto, albo powie, prawda, co mi tam? Ale jeśli powie ci to twoje dziecko, jeśli powie ci to twój mąż, jeśli powie ci to twoja mama, to jest jak nóż w serce, prawda? Dlatego, że kochasz tę osobę i zależy ci na niej. Zależy ci, żeby cię kochała, żeby cię akceptowała taką, jaką jesteś. I dlatego musimy żyć w nieustannym przebaczeniu. Nie możemy polegać na tym, co obecnie podpowiadają nam nasze zmysły. Czyli to, co widzisz teraz w życiu tej osoby, o którą się modlisz, nie może determinować o tym, że po prostu tylko w ten sposób ją widzisz. Nauczyłam się patrzeć poza to. Uczę się patrzeć z Bożego punktu widzenia. Uczę się widzieć cierpienie tej osoby. Bezsilność wobec własnych słabości. Tego się uczę. Moja wiara odnośnie danej sprawy, czyli tej osoby, tej sytuacji, tej potrzeby wzrasta jedynie wtedy, kiedy szukam w Bożym Słowie obietnic dotyczących takich spraw, zaczynam je deklarować i zaczynam nimi żyć ponad tym, co widzą moje naturalne oczy. Skąd możemy wiedzieć, że mamy już tę wiarę odnośnie zbawienia naszego męża, naszego dziecka, naszej cioci, przyjaciela, babci, kogokolwiek? Wiesz, skąd możesz, jak możesz to zbadać? Wtedy, kiedy na twoich ustach, kiedy mówisz o tej osobie, nie ma już narzekania, nie ma już krytyki, nie ma już zjadliwości, a jest współczucie, jest miłość, jest życzenie im tego, co dobre. Kiedy już nie mówisz, a może kiedyś Bóg go zbawi, to wtedy. Nie, ty mówisz gdy. Gdy. Gdy Bóg go zbawi, to wszystko się zmieni. To wszystko przeminie. Wszystko Bóg obróci ku dobremu. To, co mówisz, to, co deklarujesz swoimi ustami, ma ogromne znaczenie. O tym była usługa tydzień temu i w 100% zgadzam się z tym, że my musimy pozwolić Bogu, aby przemienił nasz język. Nasz język będzie przemieniony, gdy nasze myślenie będzie przemienione. Nasze myślenie będzie przemienione, gdy słowo, którego tutaj słuchamy, wyda plon, zapadnie na dobrą glebę naszych serc. Pamiętajmy o tym. Wiara jest zawsze aktywna. Nigdy nie jest bierna. Jest gotowa się poddać Bożemu prowadzeniu, nawet wtedy, gdy wydaje się to być niezrozumiałe z ludzkiego punktu widzenia. Wiecie, każdego z nas indywidualnie Duch Święty chce prowadzić, bo każdy z nas ma do czynienia z innymi ludźmi, z inną sytuacją, z innymi potrzebami. I my nie możemy teraz wam tutaj na tym miejscu podać recepty raz, dwa czy siedem kroków do tego, żeby twój mąż był zbawiony. Nie, to Duch Święty zna drogę do jego serca. I jeśli będziesz wrażliwa, jeśli będziesz rozmawiać z Nim o tym, będziesz wołać do Niego, On Ci pokaże, w jaki sposób masz postępować, jakie zachowania masz prezentować sobą, tak? Ile miłości, w jaki... Wiadomo, miłość też, to nie znaczy, że masz się stać teraz matą, po której po prostu wszyscy przelecą i Cię zdepczą i Cię zniszczą, bo to nie. Trzeba stawiać granice. Ja nie mówię tutaj o tym, że my mamy pozwalać na wszystko. Ale Bóg da nam mądrość, kiedy powiedzieć tak, a kiedy powiedzieć nie. Wierzę, że Bóg ma dobre myśli o naszych rodzinach, że są to myśli, które są o pokoju, o błogosławieństwie i o tym, żebyśmy mogli od Niego odebrać to, co dla nas zaplanował. Oczywiście, diabeł przychodził niejednokrotnie do mojego życia i mówił, o, ty to już po prostu fanatyczka jesteś, ale i tak z tego nic nie będzie. Ale wiecie co? Nie. Wiara jest pewnością. Wiara jest pewnością. Zawsze w kryzysowych momentach, gdy nieprzyjaciel mnie atakuje strachem, oczywiście, że to robi. To jest jego stara taktyka. Stawia przed oczami to, co się dzieje w naturalnej rzeczywistości. Oczywiście, że on to robi. Wiecie, co mówię? To jest moje ulubione powiedzenie. Diable, to jest tylko kwestia czasu. Jedno słowo Boga i cię nie ma. Po prostu cię nie ma. Jesteś zmieciony. I tak mu mówię. I to dodaje mi odwagi. Zaczynam wierzyć w to, że rzeczywiście Bóg dawno powiedział, ja mam myśli o pokoju, by zapewnić wam koniec, jakiego oczekujecie. Ja oczekuję na błogosławiony koniec mojej walki i mojej bitwy. Wiecie, wielu z nas zbyt szybko się poddaje. Wynika to czasem z tego, że jakiś czas się modlimy gorliwie, ale potem z upływem czasu, no niestety, gdy nie widzimy rezultatu, poddajemy się. I chcę powiedzieć, że to nie tylko od czasu do czasu. To nie tylko jak mi się przypomni. To każdego dnia jesteśmy tymi żołnierzami, których Pan postawił na polu bitwy, którzy muszą walczyć. Tym bardziej, jeśli widzisz, że coś złego się dzieje. Tym bardziej, jeśli diabeł ci pokazuje, a widzisz, a to, a tamto. Nie, tym bardziej. Bierz swój miecz, tarczę i walcz. Wiecie, taka walka może trwać nieraz wiele lat. Czasem nawet kilkanaście. Mamy świadectwa ludzi, którzy nawrócili się dopiero w ostatnim momencie, na łożu śmierci. Ale czy warto było? Oczywiście, bo to nie chodzi o to tu i teraz. Chodzi o wieczność naszych najbliższych. Wiecie, przypomina mi się świadectwo nawrócenia mojego męża. On często o tym mówi, jak bardzo jego mama modliła się o niego. I jestem jej wdzięczna, bo gdyby nie to, nie miałabym tak wspaniałego męża i rodziny. I wiecie, co by się stało, gdyby moja teściowa po 4, po 5, po 6, czy nawet po 7 latach modlitwy o swojego syna Leszka po prostu się poddała. Czy patrząc na jego życie, które coraz bardziej się staczało, nie miała chwil zwątpienia czy zniechęcenia? Jestem pewna, że tak. Trudno jest patrzeć na to dziecko, które się modli, jak ono się stacza po prostu i podejmuje coraz głupsze decyzje w swoim życiu i wydaje ci się, że po prostu, no cóż ja mogę zrobić? A możesz, się modlić. I wiecie, jestem Bogu wdzięczna za to, że nie uległa temu i dzięki wytrwałości i Bożej łasce osiągnęła cel swojej wiary. Jej syn się nawrócił, Boży plan zaczął się realizować w jego życiu i okazał się wybranym przez Boga narzędziem. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że osoba, o którą się modlisz lub zostaniesz dzisiaj pobudzony do modlitwy, może być jakimś szczególnym narzędziem wybranym przez Boga do zaszczytnych celów? I od ciebie tak wiele zależy. Jaka to odpowiedzialność? A więc nie traćmy swojej odważnej ufności, mówi list do Hebrajczyków, 10 rozdział, która niesie za sobą wielką nagrodę. Potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Bożej dostąpili spełnienia obietnicy. Stań w wyłomie. Mój kolejny punkt, moja kolejna myśl do motywacji. Bo modlitwa jest jak mur obronny. W księdze Ezechiela 22 czytamy, że Bóg szukał męża, który by stanął w wyłomie i dźwignął mur. Dalej czytamy, w 13 rozdziale, ciut wcześniej, że Bóg miał jakby żal do ludzi, powiedział: nie wstąpiliście na wyłom, ani nie uzupełniliście muru wokół domu Izraela, aby mógł się ostać w bitwie. Tu chcę podkreślić ważność naszych wspólnych relacji. Tu chcę podkreślić ważność naszych grup domowych, gdzie możemy jako przedstawiciele różnych rodzin budować ten mur ochrony, budować ten mur modlitwy. Dlatego jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, bo czasami ty masz słabszy dzień. Po prostu twoje myśli, twoje emocje są jedną wielką eksplozją, tak? I wtedy potrzebujesz brata, potrzebujesz siostry, tych, którzy stoją wokół ciebie, aby stali się takim wspaniałym murem, stanęli wokół ciebie murem modlitwy. I nie udawajmy, nikt z nas nie jest odporny na takie sytuacje. Każdy z nas ma słabszy dzień. Każdy z nas ma chwilę, kiedy nasze serce jest rozdarte i płaczemy. Ale wiecie co? Właśnie dlatego mamy tę Bożą rodzinę. Właśnie dlatego jesteśmy sobie dani nawzajem. I wierzę, że Bóg szanuje nasze modlitwy. Wierzę, że Bóg daje nam prawo, aby się o siebie nawzajem modlić. I wierzę, że On też dał nam takie prawo, abyśmy modlili się o tych, którzy świadomie wybrali życie poza jego zasięgiem. Mamy prawo wierzyć, że choć teraz uciekają przed nim, to jednak on ma swój czas i plan wobec ich życia. Przypomina mi to słowo, które Bóg nieraz wypowiadał, że się spełni. Wiecie, ja lubię Dawida i on jest taką postacią, która mnie bardzo inspiruje. Ale o czym chcę powiedzieć? O tym, że Bóg wielokrotnie mówił, że ze względu na Dawida, mojego wybranego sługę, tak, męża według mojego serca, będę cię błogosławił, będę błogosławił te następne pokolenia. I ja chcę, żeby Bóg nie tylko szanował moją rodzinę ze względu na moich przodków, którzy byli tak zaangażowani w pracę dla jego królestwa, ale chcę, żeby ze względu na mnie również, że moje życie jest tak przyjemną wonnością przed jego obliczem, żeby ze względu na mnie powiedział: ze względu na Gosię będę błogosławił kolejne pokolenia. Ja już się modlę o to, aby mój wnuk Teoś był sługą Bożym. Jeśli Pan nie przyjdzie do tego czasu, wierzę i to deklaruję, że to jest kolejne pokolenie sług Bożych, które Bóg powołuje w naszej rodzinie i tego się będę trzymać. Wierzę, że ma Boże przeznaczenie. I wiecie, wierzę, że Bóg daje nam błogosławieństwa pokoleniowe. Wiemy, że istnieje coś takiego jak przekleństwa pokoleniowe i wierzę, to jest osobny temat, który warto jest zgłębić i który warto jest przeanalizować, że też wszelkie przekleństwo, którym może była obarczona twoja rodzina, masz autorytet imienia Jezus, aby je w imieniu Jego złamać w swoim życiu. Ale nie będę wchodzić w ten aspekt, ponieważ to byłoby kolejne 40 minut. I wiecie, ja wierzę, że Bóg chce, abyśmy mieli błogosławione życie. Ja wierzę, że Bóg chce, abyśmy z całymi rodzinami mogli tutaj stać na tym miejscu. Ja wierzę, że Bóg ma o wiele więcej niż to, co my jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, wymarzyć. On ma o wiele więcej. Sięgajmy wysoko. Po prostu patrzmy dalej niż to, co tu i teraz. I wiecie, ja myślę, że nie ma takiej możliwości, że to, co nas boli, nie boli Boga. Bo jeśli ciebie boli i twoje serce jest zranione dlatego, że twój najbliższy, członek rodziny, twoje dziecko, twój mąż, twoja mama, twój ojciec na razie zmierza, jest na drodze ku potępieniu, tym bardziej boli to serce naszego Boga, naszego Ojca. I wiecie, nie ma dla rodziców, tak mi się przynajmniej wydaje, dla wierzących rodziców większego bólu niż ten, że dzieci wychowane w kościele, te, które chodziły na tak zwaną szkółkę i widziały rodziców, którzy się modlą i ufają Bogu na co dzień we wszystkim, że te dzieci, gdy zaczynają wchodzić w dorosłość, porzucają Boga i przekazane im wartości. Myślę, że to jest ogromny ból. I oczywiście powodów takiej decyzji może być bardzo wiele. I to jest kolejny temat, który warto zgłębić. I ja też mam na ten temat swoje przemyślenia. Ale nie ma czasu dzisiaj, aby się tym dzielić. Wspomnę tylko, że jednym z nich może być to, że same nigdy Boga osobiście, intymnie nie poznały. Że znały Boga tylko ze słyszenia. Że widziały Go tylko w naszym życiu, natomiast nigdy tego nie doświadczyły. I takim przykładem, poruszającym zresztą dla mnie i dającym dużo do myślenia, było świadectwo Kuby Kamińskiego, prawda? Tego młodego człowieka, który też wychowany w rodzinie chrześcijańskiej, miał okres w swoim życiu, gdzie totalnie zaparł się Boga i poszedł po prostu na całego w świat. I wiecie, co mnie poruszyło? Kiedyś rozmawiałam z Kubą, tak już całkiem prywatnie, i powiedział mi, wiesz co myślę, że jak wspomnę ten okres, kiedy byłem w tym świecie ciemności, mówi, to ja mam gęsią skórę. Po prostu gdybym miał na minutę wrócić tam, mówi, to ja bym chyba umarł. Po prostu to było straszne. To było straszne. Jaka to jest różnica, kiedy Bóg nas przeniesie z królestwa ciemności do królestwa światłości. I to mi tak uświadomiło, że my czasem zapominamy, jakie wielkie błogosławieństwo mamy. Jaką wielką ochronę mają nasze dzieci. Że my należymy do Boga. Doceniajmy to. Jeśli masz pełną rodzinę w Panu, to powinieneś naprawdę dniem i nocą dziękować Mu za to, że to jest taka łaska, to jest taki wielki przywilej, to jest takie błogosławieństwo. Tak, one mogły nigdy Boga tak naprawdę intymnie nie poznać, ale wiecie co? Widziały Go jedynie w naszym życiu, czasami o zgrozo, może niektóre z naszych niedojrzałych postaw lub słów wypowiedzianych gdzieś na korytarzu spowodowały, że w ich oczach zostaliśmy uznani za obłudników. Wiem, że to, co teraz powiedziałam, mogło zaboleć. Ale może czasem należy wejrzeć w swoje życie i zweryfikować swoje postawy. Może trzeba podejść do swojego dziecka i powiedzieć, wiesz, przepraszam cię, to było niedojrzałe, to było grzeszne, to było złe. Może trzeba w końcu uznać, że nie każda z moich opinii jest ustawodawcza i młodzi ludzie też mogą mieć swoje zdanie. Oczywiście, nie mam tu na myśli kwestii, co do których przekaz słowa jest na tak. Musi być zgodne, musimy żyć zgodnie z tym, co mówi Pismo, a nasze nie też ma być przeciwko temu, co Pismo nazywa grzechem. Lecz mam na myśli takie kwestie naszych upodobań, przyzwyczajeń, przekonań osobistych, tak, które mogą być punktem zapalnym między nami a młodym pokoleniem, co powoduje czasami rozgoryczenie w ich sercach. Polecam piękne przesłanie pastora Arka Krzywodajcia, które miał na spotkaniu dla liderów. Po prostu tak, jakby to wyjął z mojego serca. Zgadzam się, naprawdę zgadzam się i wiem, że jest to nagrane. Jeśli ktoś chciałby zgłębić to zagadnienie, bardzo polecam. Nasi bliscy czasami nie chcą się nawrócić, dlatego że Słowo Boże mówi, że w czasach ostatecznych ludzie będą bardziej skłonni kochać przyjemności niż Boga. To może być kolejny powód. Po prostu oni mają inne plany, inne życie, inne wartości, tak? Dla nich grzech przedstawia jakąś przyjemność. Bo Biblia mówi w liście do Hebrajczyków, że Mojżesz wolał raczej dzielić cierpienia razem z ludem Bożym, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. A więc grzech daje przyjemność. Tak, to prawda. Z tym, że ona przemija oczywiście i potem nagle budzimy się z ręką w nocniku, tak? I jest po fakcie, ale nie możemy zaprzeczyć, że wielu z naszych bliskich właśnie takie życie wybiera. Wiecie co? Piękne jest to, że my wszyscy kiedyś byliśmy tam. Jesteśmy teraz tu, I nie dlatego, tak jak powiedziałam wcześniej, że nagle coś nas olśniło i staliśmy się cudownymi ludźmi, tylko dlatego, że my kiedyś byliśmy nierozumni, nieposłuszni, zagubieni, zniewoleni przez różne żądze i rozkosze, żyjący w gniewie i zazdrości, znienawidzeni i do siebie nawzajem odnoszący się z nienawiścią. Gdy jednak objawiła się dobroć i miłość naszego Zbawcy, zbawił nas nie dzięki uczynkom, lecz dzięki swemu miłosierdziu. Przez kąpiel odrodzenia i odnowę, którą sprawia Duch Święty. To był cytat z listu do Tytusa 3 rozdziału. A więc tak naprawdę to łaska, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, że znamy to, co znamy. I wiecie, z tej wdzięczności dla Boga starajmy się walczyć, stawać w wyłomie, nie poddawać się żadnym presjom diabła, żadnym kłamstwom diabła, tylko modlić się i wołać i czekać. Duch Święty prowadził mnie przez okres ostatnich kilku lat, myślę, że 4 co najmniej. Pokazywał mi wiele obietnic, pokazywał mi wiele słów, które wyskakiwały z tekstu biblijnego i Bóg mówił, módl się tymi słowami. Módl się tymi słowami. Na przykład list do Efezjan. Modliłam się, aby Bóg oświecił oczy umysłu, żeby ta osoba zobaczyła, jaka jest nadzieja, która się wiąże z jej powołaniem i jakie ma cudowne dziedzictwo w Chrystusie. W liście do Rzymian Bóg pokazał mi słowo w 13 rozdziale, gdzie mogłam deklarować przebudzenie się ze snu duchowego. Mogłam ogłaszać czas opamiętania i zaprzestania życia w grzechu na podstawie 1 listu do Koryntian 15 rozdziału. Mogłam ogłaszać na podstawie Ewangelii Mateusza 11 rozdziału, że mają uszy i Bóg daje im zdolność, aby usłyszeli, że mają oczy, a Bóg da im zdolność, aby zobaczyli. Był taki moment, kiedy Bóg bardzo mocno pokazywał mi ten fragment o tych suchych kościach i o tym ożywczym tchnieniu. Pamiętam, to był bardzo taki znamienny moment, kiedy deklarowałam, aby ożywcze tchnienie, i nadal to deklaruję, aby ożywcze tchnienie Pana przyszło do tego, co już jest takie marne, co już się wydaje do niczego nie nadające. I wiecie co? Duch człowieka jest martwy, oczy zaślepione, uszy zamknięte i dopiero ponadnaturalny dotyk Boży może to odmienić. Dotyk Jego łaski może powołać do życia to, co jest martwe, dać nowe życie, pokazać piękno i wartości Królestwa Bożego. I wiecie, czasami nasi bliscy są związani różnymi rzeczami. Sidła ciemności są tak potężne w ich życiu, ale mamy autorytet imienia Jezus i to też robię. Modlę się o przerwanie wszelkich więzów duszewnych, emocjonalnych, które źle wpływają i trzymają tę osobę w niewoli. Może to być zły wpływ na przykład koleżanki, przyjaciela, dziewczyny, chłopaka, kolegów z pracy, tak? Może to być związanie nałogami, różnymi używkami. Może to być związanie pornografią. Mogą to być jakieś emocjonalne zranienia, które trzymają tę osobę i nie umie się z tego wyplątać. Pan Bóg będzie ci specyficznie pokazywał, jeśli go będziesz pytał, on ci będzie pokazywał nie po to, abyś potępiał tę osobę, lecz po to, abyś się mógł konkretnie modlić, związując wpływy demoniczne na życie tej osoby. Używaj autorytetu imienia Jezus i ogłaszaj, że nadszedł czas jej przebudzenia w życiu. Módl się, aby Pan stawiał odpowiednie osoby na drodze jej życia. To też jest bardzo piękne. Ja ciągle pamiętam świadectwo Zbyszka. Jak Bóg w tym maluchu, o ile pamiętam, postawił właściwą osobę. Gdyby ten człowiek nie głosił mu Ewangelii wtedy, gdyby ten człowiek przez kolejnych ile lat, Zbyszku, 9, 7, 8? 8 lat, raz do roku, nie przychodził i nie pukał do jego drzwi. Czy myślicie, że Zbyszek by tu siedział, żeby tu służył nam tak pięknie? Myślę, że nie. To jest po prostu niesamowite, jaką mamy na sobie odpowiedzialność. Pamiętajmy, już zbliżam się do końca, że tu nie chodzi o to, by nasi bliscy siedzieli obok nas w kościele i żeby nam było miło. Tu chodzi o życie wieczne, o relacje z Bogiem, bo samo chodzenie do zboru nikogo nie zbawi. Może to zrobić jedynie szczere nawrócenie, poznanie Jego realnej obecności i dotyku. Tylko wszy, jaką daje grzech, przestanie być atrakcyjny. I wiecie co? Przede wszystkim okazujmy miłość. Wracam do tego, od czego zaczęłam. Zacznijmy się modlić intensywniej. Spróbujmy jeszcze raz porozmawiać, może z tą osobą, zaprosić na jakiś wspólny wypad, na obiad, na jakąś wycieczkę. Nie pozwól, by obawy przed kolejnym zranieniem zatrzymały cię przed szukaniem bliższego kontaktu. Idąc doliną, wypełniaj ją modlitwą, uwielbieniem i słowem. I tak, może już wiele straciłeś, ale pamiętaj, że sedno cudu nie leży w tym, co utracone, ale w tym, co pozostało i zostało oddane w ręce Boga. Co mam na myśli? Pamiętacie wdowę z Sarepty? Ona utraciła męża, utraciła status, została wdową, utraciła to, co miała, została jej tylko mała banieczka oliwy i troszkę mąki. Został jej syn, z którym właściwie byli już na pograniczu życia i śmierci głodowej, tak? To jej zostało. I teraz, może już wiele straciłeś, ale pamiętaj, że sedno cudu nie leży w tym, co utracone, ale w tym, co pozostało i zostało oddane w ręce Boga. Bądźmy przykładem żywej Ewangelii. Módlmy się wytrwale i oczekujmy, że nasz Bóg okaże się wierny, bo On taki jest. W takiego Boga wierzę. Takiemu Bogu ufam. I wiecie, na koniec mojego przesłania, nie wiem, jaki plan ma jeszcze brat Zbyszek, który prowadzi dzisiaj to spotkanie. Chciałabym, aby zostało wyświetlone, aby został wyświetlony ten ostatni slajd. To jest słowo, które wczoraj, kiedy już wszystko miałam spisane, przerzucone, Bóg mi pokazał. I tak mną poruszyło, że pomyślałam, nie, jeszcze to słowo na koniec. I chciałabym, abyś, kiedy wstaniemy zaraz do wspólnej modlitwy, bo ja chcę nas poprowadzić w tej modlitwie, chcę sama się modlić. Tutaj, w miejsce, gdzie jest o nich, ich, tak, zasadę, a nie wykorzeń, dam komuś, jakiejś osobie, wstawił imię osoby, którą podczas słuchania tego przesłania Bóg położył ci na serce, żeby się o nią modlić, żeby zacząć o nią walczyć, żeby się nie poddawać. Oczywiście, tych osób możemy mieć w rodzinie wielu. Ja też mam kilka. Ale wybierz tę najbardziej kluczową, która tak najbardziej dzisiaj... I nie będę cię prosić, abyś to publicznie zrobił. Wstaniemy i chcę, aby każdy z nas się modlił o to, żeby... Panie, ty zatroszczysz się, załóżmy, o Anię. Sprowadzisz Anię z powrotem do tej ziemi. Odbudujesz Anię, a nie zburzysz. Zasadzisz, a nie wykorzenisz. Dasz jej serce chętne, by ciebie poznała, by przekonała się, że to ty jesteś Panem. Ania będzie twoim ludem, a ty będziesz jej Bogiem, bo zwróci się do ciebie całym swoim sercem. Wow! Kiedy ja wczoraj zobaczyłam tą obietnicę, to pomyślałam sobie, Panie, jakże niewiele ode mnie zależy, jak dużo od ciebie zależy, ale chcę z tobą współpracować. Chcę z tobą współdziałać. Panie, jeśli ma być tylko narzędziem, które zmotywuje ciebie do działania, i jestem gotowa i chcę to robić. Piękne słowo. Najbardziej podoba mi się. Będą mi ludem, a ja będę ich Bogiem, bo zawrócą do mnie całym swoim sercem. Dziękuję wam, kochani, za to, że mogłam się z wami podzielić tym, co Bóg położył, włożył w moje serce. Jest to dla mnie wielkim przywilejem i wielką radością. I dziękuję Bogu za to, że mam taką rodzinę, która jest gotowa wysłuchać tego, co Bóg czyni w moim życiu, a wierzę, że to może też być dla was błogosławieństwem.